niemu, który dawał po prostu za spekulacje w tej sprawie najwyższe wyroki kary. Nie mógł opanować podziemia handlowego w tym zakresie. Obawiam się, że po wprowadzeniu systemu kartkowego byłoby u nas bardzo trudno. Dlatego raczej byłbym za sformułowaniem w naszym protokole. Niech tam będą te kartki, ale dopisać lub inne formy racjonowania. Dlaczego ja się też tak kłócę o dokładne sformułowania? Bo chciałbym, żebyśmy, jak wszyscy mówimy o naprawie, żebyśmy się rozumieli, żeby wszystkie sformułowania również były takie ścisłe, żebyśmy później nie mogli nimi manipulować jak chcemy. A inne racjonowania mogą być na przykład takie, że my możemy się zdecydować, żeby po prostu część mięsa rozprowadzać przez duże zakłady pracy. A już ustalimy, że tam jakaś komisja to będzie dzielić, prawda, i tak dalej. I w ten sposób może być taka forma racjonowania. No i dlatego też niech będzie system kartkowy, ale bym prosił, żeby również pozwolić dopisanie do tego punktu i innych form racjonowania mięsa. Dziękuję.
Dziękuję. Panie premierze, dziękuję za ustosunkowanie się. W imieniu MKS proszę o 2-godzinną przerwę, podczas której ustosunkujemy się do pańskich wypowiedzi i propozycji. Czy wyraża pan premier zgodę? Dziękuję. Teraz proszę naczelnego dyrektora stoczni o zatroszczenie się komisją rządową, a prezydium MKS bardzo proszę o udanie się na salę dyrektora produkcji. Dziękuję uprzejmie. Koledzy, przystępujemy do dalszych rozmów. Panie premierze, na wstępie pragnę przytoczyć dodatkowe argumenty uzasadniające żądania utworzenia wolnych, niezależnych związków zawodowych. W tym celu przeczytam dodatek nadzwyczajny do wydawanego przez nas pisma Jedność pod tytułem Dlaczego chcemy, ażeby powstały wolne i niezależne związki zawodowe. Dodatek nadzwyczajny do biuletynu informacyjnego numer 3 Jedność, organ Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy Stoczni Szczecińskiej imieniem Adolfa Warskiego, 26 sierpnia 1980 roku. Dlaczego chcemy, ażeby powstały wolne i niezależne związki zawodowe? Ustawą z 1949 roku Sejm PRL powołał związki zawodowe, które na podstawie przepisów paragrafu 1 Statutu Zrzeszenia Związków Zawodowych w Polsce miały współuczestniczyć w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych kraju, reprezentować interesy oraz prawa ludzi pracy, stanowić szkołę obywatelskiej aktywności i zaangażowania w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Jednocześnie paragraf numer 3 statutu przewidywał, że związki zawodowe, kierując się w swoim działaniu programem politycznym i społeczno-gospodarczym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i uznają jej kierowniczą rolę jako awangardy klasy robotniczej, przewodniej siły narodu polskiego. Paragraf 7 statutu przewidywał, co prawda, że zadaniem związków zawodowych jest reprezentowanie interesów ludzi pracy, ale stwierdzał jednocześnie, że w swojej działalności związki zawodowe kierują się zasadą organicznej jedności i współzależności spraw produkcji, bytu i socjalistycznego wychowania. Jak z powyższego wynika, reprezentowanie interesów ludzi pracy nie stanowiło nadrzędnego celu działalności związków zawodowych. Priorytetowe zadania dotyczyły działalności gospodarczej i miały na celu przede wszystkim aktywizację załóg do wykonywania zadań produkcyjnych, co szczególnie wyraźnie określał paragraf 7 statutu cytowany powyżej. W tym stanie rzeczy oczywistym jest, że marginesowa i tak działalność związków zawodowych w zakresie ochrony interesów ludzi pracy była dodatkowo ograniczona nadrzędnymi celami działalności produkcyjnej przedsiębiorstw, w dniu 17 czerwca 1948 roku zawarta została umowa międzynarodowa w formie konwencji nr 87, którą przedstawiciel rządu polskiego podpisał, a Sejm ratyfikował w dniu 14 grudnia 1956 roku. Konwencja ta dotyczyła wolności związkowej i ochrony praw związkowych. W dniu 8 czerwca 1949 roku podpisana została kolejna konwencja nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, którą Sejm również ratyfikował w dniu 14 grudnia 1956. Tym samym, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, konwencje te stały się aktami normatywnymi, prawnie obowiązującymi w Polsce, a organy władzy i administracji państwowej winny były dostosować wydawane przepisy wewnętrzne do przepisów konwencji, co wynika z postanowień tych konwencji. Artykuł nr 2 konwencji nr 98 postanawia: pierwsze, organizacje pracowników i pracodawców powinny korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi atakami ingerencji jednych w sprawy drugich, bądź bezpośrednio, bądź przez swych przedstawicieli lub członków, jeżeli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich działalność i zarządzenie nimi. Będą w szczególności uznane za akty ingerencji w rozumieniu niniejszego artykułu środki zmierzające do spowodowania utworzenia organizacji pracowników, które by były opanowane przez pracodawcę lub przez organizację pracodawców, albo do wspierania organizacji pracowników finansowo lub w inny sposób w celu podporządkowania tych organizacji kontroli pracodawcy lub organizacji pracodawcy. Porównanie treści przepisów wynikających z konwencji z przepisami statutu związków zawodowych zezwala na jednoznaczne stwierdzenie, że przepisy statutu naruszają rażąco ustalenia konwencji nr 98, ponieważ poddają działalność związków zawodowych całkowitej kontroli pracodawcy, to jest państwa. Tak więc jest oczywistym, że będąc pod presją organów władzy i administracji państwowej, związki zawodowe nie mogły wykonywać swoich podstawowych zadań mających na celu ochronę interesów pracowników. Należy tu dodać, że stanowiło to również naruszenie przepisu artykułu 3 konwencji nr 87 przewidującego: organizacje pracowników i pracodawców mają prawo opracowywania swych statutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powoływania swego zarządu, działalności oraz układania swego programu działania. Władze publiczne powinny powstrzymać się od wszelkiej interwencji, która by ograniczała to prawo lub przeszkadzała w jego wykonywaniu zgodnie z prawem. Ten zaobszerny może wywód miał na celu wykazanie, że działalność związków zawodowych była niezgodna z obowiązującymi w Polsce konwencjami międzynarodowymi. Wiemy poza tym doskonale, jak przebiegał mechanizm wyborów do poszczególnych instancji związkowych oraz to, że przewodniczącego CRZZ plenum jedynie zatwierdzało i był on każdorazowo wyznaczany spośród członków Biura Politycznego PZPR, pozostając nadal jego członkiem. Biorąc powyższe pod uwagę, jest oczywistym, że działalność związków zawodowych nie mogła budzić aprobaty, a tym samym społeczeństwo utraciło do tych związków całkowicie i bezpowrotnie swoje zaufanie. Nie chcemy takich związków. Chcemy związków, który będzie całkowicie niezależny i będzie stał twardo i nieustępliwie na straży interesów swoich członków. Żadna inna forma nie wchodzi w rachubę. Przekazana nam przez obywatela premiera informacja, że zwiększone zostaną uprawnienia pracowników zawodowych w okresie działalności związkowej i samorządów robotniczych, przyjmujemy z zadowoleniem, ale uważamy, że bez niezależnych związków zawodowych nie będzie gwarancji, że uprawnienia te będą realizowane. Dziwi nas negatywne stanowisko rządu w kwestii utworzenia niezależnych związków zawodowych. Obowiązujące w PRL przepisy konwencji międzynarodowych nie ograniczają ilości związków zawodowych w państwie. Nie widzimy przeszkód, ażeby istniały obok siebie równolegle dwa związki zawodowe. Będzie to stanowiło pewną rywalizację, korzystną dla pracowników, a sami pracownicy zadecydują, do których związków chcą należeć. W efekcie spowoduje to po pewnym czasie tak zwaną śmierć naturalną jednego ze związków z powodu braku członków. Jesteśmy przy tym przekonani i przytoczyliśmy wiele argumentów, że dotychczasowe związki zawodowe skompromitowały się ostatecznie i nieodwołalnie i nigdy zaufania u społeczeństwa nie odzyskają. Bo przecież nawet obecny przewodniczący CRZZ został wybrany przez plenum CRZZ, a nie przez reprezentacje wybrane przez wszystkich członków związków zawodowych. Akt drugi konwencji nr 87 obowiązującej w Polsce nie wymaga od nas zgody rządu na utworzenie takiego organu. Pragnęliśmy jednak nie stawiać rządu wobec faktu dokonanego, a nasze słuszne żądania realizować w drodze porozumień i uzgodnień. Biorąc powyższe pod uwagę, zmuszeni jesteśmy zażądać jednoznacznej odpowiedzi, czy rząd respektuje zawarte przez siebie i ratyfikowane przez Sejm konwencje międzynarodowe, ponieważ wydaje się niezrozumiałym brak ustosunkowania się rządu do przepisów tych konwencji zezwalających na tworzenie związków zawodowych przez pracowników bez uprzedniej zgody pracodawcy, czyli państwa. Olbrzymia większość społeczeństwa popiera niezależne związki zawodowe. Świadczą o tym delegacje zakładów pracy i pojedynczych obywateli przybywające do stoczni nieprzerwanie nie tylko z terenu województwa, ale również z innych regionów Polski, składające publiczne deklaracje popierające zamiar utworzenia niezależnych związków zawodowych i składające na ten cel spontaniczne datki pieniężne, których kwota przekracza obecnie 2,5 miliona złotych i jest efektem zbiórki tylko półtorej doby. Świadczą o tym wzruszające nieraz sceny, kiedy datki na ten cel, na ten fundusz ofiarują ludzie najbiedniejsi, posiadający najniższe renty i emerytury, niewystarczające na opłacenie nawet minimum kosztów utrzymania. Wielokrotnie zapewnialiśmy, że działalność nowo utworzonych związków nie będzie godzić w zasady ustroju PRL i będzie miała na celu wyłącznie obronę interesów mas pracujących. Dlatego jeszcze raz prosimy rząd, ażeby postulat ten został załatwiony zgodnie z żądaniem społeczeństwa. Chciałbym w tym miejscu ustosunkować się do niektórych wypowiedzi obywatela premiera. Strajkujący zdają sobie sprawę z tego, że trudności gospodarcze kraju potęgują się w miarę przedłużenia strajku i nie trzeba ich w związku z tym przekonywać o konieczności jego zakończenia. W związku z podniesionymi przez obywatela premiera zarzutem, dotyczącym powiększenia na skutek strajku strat m.in. przez konieczność płacenia kar umownych za przestoje statków obcych w naszych portach, pragniemy stwierdzić, że tak zwane klauzule strajkowe zwalniają w zasadzie port objęty strajkiem od obowiązku płacenia kar za przestoje. Dalsze wyjaśnienia w tej materii uznajemy za zbędne. Przedstawiam nasze uwagi dotyczące ustosunkowania się obywatela premiera do niektórych postulatów. Postulat numer 3. Nasze żądania nie dotyczyły zmiany obowiązujących tabel płac i podwyższenia wynagrodzeń w poszczególnych grupach, ale przyznania dodatku dożyźnianego w jednakowej wysokości 2000 zł dla każdego pracownika. Nie narusza to obowiązujących przepisów płacowych, ponieważ w dotychczasowej praktyce przyznawano już różnego rodzaju dodatki, jak na przykład dodatek mieszkaniowy. Jednakowoż ze względu na zaistniałe trudności i nieuzgodnienie stanowisk w zespole redakcyjnym proponujemy przekazania tego postulatu ponownie do komisji w celu uzgodnienia wspólnego tekstu. Uzgodnienie to byłoby łatwiejsze, gdyby rząd mógł podać, jaka kwota wchodziłaby obecnie w rachubę. Postulat numer 4. Nie chodzi nam o to, czy kwota 3000 zł jest kwotą za dużą czy za małą. Chodzi o to, czy można za nią wyżyć. W związku z tym nie możemy odstąpić od określenia tak zwanego minimum socjalnego. Dlatego też proponujemy zwrócić ten postulat komisji redakcyjnej. Postulat numer 7. Wobec tego, że kwota podwyżki jest nieznaczna, a przy tym nie domagamy się wypłacenia jej jednorazowo, ale w 3 ratach, nie możemy się zgodzić na stopniowe podwyższanie w nieokreślonym czasie. Proponujemy zwrócić postulat do ponownego rozpatrzenia przez komisję redakcyjną. Postulat numer 17. Postulat 17 proponujemy przekazać komisji redakcyjnej do ponownego rozpatrzenia. Postulat 29-30. Proponujemy przekazać komisji redakcyjnej do ponownego rozpatrzenia. Postulat 31. Postulat 31 proponujemy przekazać komisji redakcyjnej do ponownego rozpatrzenia. Postulat 32. Postulat 32 proponujemy przekazać komisji redakcyjnej do ponownego rozpatrzenia. Uwagi końcowe. Proponujemy uwagi końcowe przekazać komisji redakcyjnej do ponownego rozpatrzenia. Panie premierze, jak pan widzi, robimy wszystko, ażeby wszystkie sporne sprawy zostały załatwione. Zdajemy sobie sprawę, że każdy dzień strajku przynosi straty dla gospodarki narodowej i że my również to odczuwamy. Postaramy się, żeby dojść do porozumienia w jak najkrótszym czasie i tego samego od komisji oczekujemy. W związku z tym proponujemy niezwłocznie przystąpić do prac komisji. Dziękuję.
Nad zbliżeniem stanowisk w sprawie modelu związków zawodowych. Ja muszę towarzyszom powiedzieć, że dotykamy tutaj sprawy bardzo ważnej i sprawy bardzo złożonej. Sprawa ta nie będzie mogła być załatwiona w drodze postawienia rządu w sytuacji, że może się tylko zgodzić. Powtarzam jeszcze raz. Nie może być załatwiona w drodze, że rząd ma się tylko zgodzić. Ja tu wielokrotnie mówiłem i dziś to powtarzam, że spotykamy się wspólnie poszukiwać rozwiązań. Weźcie to pod uwagę. Chciałbym powtórzyć swój wniosek abyśmy z każdej strony zgłosili po 4 przedstawicieli, którzy w dniu jutrzejszym mogliby zacząć badanie tego problemu. To, co teraz powiem, jest pewnym punktem widzenia, który pociąga za sobą pewne następstwa praktyczne. Gdyby wszystkie konwencje międzynarodowe, które poszczególne kraje wspólnie opracowywują i przyjmują, stanowiły prawo wewnętrzne poszczególnych krajów, to tych konwencji na pewno byłoby znacznie mniej. Albo też znacznie mniej krajów w tych konwencjach by uczestniczyło. Z czysto prawniczego punktu widzenia konwencja międzynarodowa jest o tyle ważna na obszarze danego kraju, o ile wpływa, czy zostanie uznana przez akt prawny danego kraju. Jeśli już rozpatrywać tak po adwokacku i z punktu widzenia kazuistycznego, to w Polsce obowiązuje ustawa o związkach zawodowych z 1949 roku. Bo jest to polska ustawa, przyjęta przez państwo i na obszarze tego państwa ustawa ta obowiązuje. W swoim wystąpieniu o związkach zawodowych mówiłem, że chcemy przygotować nową ustawę uwzględniającą założenia konwencji, o której tu była mowa, ale ta ustawa będzie o tyle obowiązywała, o ile będzie przyjęta przez nasze władze, o ile będzie polską ustawą. Czyli to nie jest tak, że my tamtą ustawę odrzucamy. Proponujemy traktować ją jako istotny element pracy nad polską ustawą. I ta ustawa nowa, którą pracujemy, a która powinna uwzględniać różne punkty widzenia, będzie stanowić prawo w tym obszarze, o którym tuśmy mówili. Wprowadzając sprawę do już wniosków praktycznych, jeśli o tych sprawach mówić mamy w kategoriach porozumienia i poszukiwania wspólnego rozwiązania, to powtarzam swoją propozycję powołania zespołu, który będzie pracował nad tym zagadnieniem dla Polski. Będzie to stanowiło nasz istotny wkład w opracowanie krajowej ustawy. Przyjmuję propozycję, aby wszystkie sprawy skierować, te, które proponowaliście, do komisji redakcyjnej. ale rozumiem, że bierzemy nowy czas. Bierzemy nowy czas. To znaczy, komisja będzie pracowała, porty będą stały, komunikacja miejska będzie stała. A towarzysz przewodniczący zgłosi do mnie pretensje, że niepotrzebnie mówię o stratach spowodowanych w gospodarce narodowej. Dziękuję.
Dziękuję, panie premierze. Ja proszę o chwileczkę, tylko maleńką przerwę. Zaraz będziemy nadawać dalsze rozmowy. Panie premierze, nie ma o czym dyskutować. Program działania i statut związków opracują pracownicy zgodnie z artykułem 8 konwencji nr 87 w punkcie 2 ustawodawstwo krajowe nie powinno naruszać gwarancji przewidywanych w konwencji i nie być tak stosowane, aby naruszało to gwarancję. Uwzględniając powyższe, i tak nie będzie mógł być wydany żaden przepis zakazujący rejestracji. Ostateczna decyzja po porozumieniu się z Gdańskiem. Dziękuję bardzo.
To jest i tak, i inaczej.
Proszę o spokój, bardzo proszę.
Czy towarzyszom się to podoba, czy się nie podoba? Stan faktyczny, prawny na dzień dzisiejszy jest taki, że związek zawodowy powstający w Polsce musi być zarejestrowany. Obowiązuje bowiem ustawa. Musi być zarejestrowany w Centralnej Radzie Związków Zawodowych, bo ustawa takie prawo tej Centralnej Radzie zleciła. I dlatego to nie jest tak, że my możemy sprawę odesłać gdzie indziej. Mamy zastrzeżenia do tej ustawy. Proponujemy ją, pracować nad nią. Staniecie na gruncie, że odesłać gdzie indziej, to też jest wasza wola. Ale wprowadzimy się nawzajem w błąd. I to błąd, który może być kłopotliwy dla nas wszystkich. Jeżeli powiemy, że nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Proszę to przyjąć jako informację typu prawniczego.
Dziękuję, panie premierze. Proszę o chwilę maleńkiej przerwy. Zaraz podamy dalszą decyzję. Proszę się może jeszcze chwileczkę nie rozchodzić. Jednak to, co powiedziałem, jest aktualne. Dziękuję bardzo.
Zastanawiam się, jak to by poprowadzić tak, żeby było sprawnie. Ja rozumiem, że najwięcej namiętności to jest punkt pierwszy, prawda? Zacznijmy może od niego. Towarzysz Wojtorkowski tutaj przygotował taki pewien zapis, który może byśmy, no niestety nie jest przepisany na maszynie, bo ten, ale odczytałby, nie wiem czy tu dyrektor będzie miał maszynistkę je przepisać i ewentualnie do tego byśmy wrócili. Proszę bardzo.
Tak, uzgodniono, że w oparciu o opinię ekspertów będzie się pracowało nad projektem powstania samorządnego związku zawodowego, który będzie miał socjalistyczny charakter zgodnie z konstytucją PRL przy przyjęciu następujących zasad. Komitety strajkowe z chwilą zakończenia strajku stają się komisjami robotniczymi. Rozpisują one w miarę potrzeby powszechne, bezpośrednie, tajne wybory do rad zakładowych. Prowadzone będą prace nad przygotowaniem ustawy, statusu i innych dokumentów określonych w artykule 3 konwencji nr 87. W tym celu opracowany zostanie odpowiedni harmonogram prac. Taka jest propozycja pierwszego punktu. Oczywiście wstępna do dyskusji roboczej.
Tak na słuch, czy damy do przepisania? Jak komu wygodnie? Co sądzicie?
Panie premierze, może jedną chwilę to się nasi.
Jeżeli można, to ja bym myślał, że może to by przepisać i żebyśmy mogli spojrzeć.
Ja myślę, że będzie wtedy lepiej, bo to może coś trzeba zareagować.
Tak, żeby mogło być to.
Słuchaj, przejdź, podyktujesz, bo po prostu będzie szybciej.
Od razu tutaj zauważyliśmy, że przy tych komisjach, w tych propozycjach dotyczących zakończenia strajku było w ten sposób. Komisje robotnicze rozpisują powszechne, bezpośrednie, tajne wybory do władz związków zawodowych wszystkich szczebli, a tu jest mowa o radach. Układowy.
Przepiszemy, pogadamy.
Tak, może to
przepisze.
Dobrze, to gdzie można to podyktować?
To może przeszlibyśmy do dalszych spraw, jakie są jeszcze do uzgodnienia. Tam byśmy wrócili. Andrzej, jak to?
No ja myślę tak, że tak otrzymałem informację. To te trzy punkty, które mieliśmy jeszcze uzgodnić, a dotyczące spraw ekonomicznych, są jasne, a mianowicie, żeby był dobrze zrozumiany, że przyjmujemy wersję podwyżek płac według no, tej koncepcji grupa, kategoria, zaszeregowanie. Drugie, no może przepraszam, drugie to było dodatki dla dzieci tam rodzinne i tak dalej, do, żeby je wyrównać w trzech ratach do 82 roku. I trzecia sprawa była dotycząca rent.
Do końca. 82 roku.
Mamy prośbę, że do końca, bo to żeśmy jeszcze raz bardzo szczegółowo.
Ale to też do pierwszego.
Trzech rocznych ratach. To musi wypaść do końca. Tak.
I to by, bo myślę, że wszystkie inne sprawy w zasadzie były tak.
W takich emeryturach mamy tu taką malutką uwagę.
Więc mam gorącą prośbę, to może odczytajcie.
Tak, ja to znam na pamięć.
Punkt ten płacowy. Wyjaśniono, że będzie wprowadzana stopniowa podwyżka płac wszystkich grup pracowniczych, a przede wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia premii lub grupy zaszeregowania. W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw podniesienie uposażenia o jedną kategorię osobistego zaszeregowania.
Proszę pozwolić, że ja tą część. Czy są uwagi do tego sformułowania?
Nie ma, z naszej strony nie ma.
Więc tam wiecie...
Jest to coś jeszcze?
Nie, nie, czekaj, czekaj, moment. Tam nie ma, z tym, że tak badaliśmy te sprawy, to tak trzeba będzie zapisać prawdopodobnie, bo my innego zapisu nie znajdziemy. Ale my w niektórych grupach pracowniczych będziemy musieli rozszerzająco trochę traktować ten zapis, na przykład w handlu. To już dziś wiadomo, że tam awans o jedną grupę jest bardzo niski. Trzeba będzie tam pójść dalej. Tak, także przyjmujemy taką zasadę, ale żeby nie było zaskoczenia, a my, żebyśmy nie, już nie wychodzili za taki...
jedną grupę, a handlowcy dwie, bo chcielibyśmy, żeby być na
to... To znaczy, to trudno powiedzieć, jak tam znajdą rozwiązanie, w jaki sposób dadzą, no ale na pewno nie 50 zł czy 70 zł przy awansie, jaki tam może być.
Minimum po prostu to, co tutaj zostaje ustalone. Jeżeli rząd uzna, że można więcej w pewnych grupach.
Ja tu cały czas tłumaczyłem, jaki rząd jest biedny. Natomiast po prostu, jak będą rozmowy między zakładami a poszczególnymi ministrami czy władzami zwierzchnimi, no to żeby później nie było zaskoczenia, że tam gdzieś są jakieś odstępstwa. Nie będą na nie korzyść.
O, o to chodzi.
Tak.
O to chodzi.
No, jasne.
Tak, i teraz punkt dotyczący emerytur i rent. Uzgodniono, że do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie określony poziom tak zwanego minimum socjalnego i podany do publicznej wiadomości. Po analizie możliwości budżetowych państwa od dnia 1 stycznia 1981 roku zostaną podniesione do odpowiedniej wartości najniższe renty i emerytury.
Przeczytajcie jeszcze raz, czekaj, bo ja troszeczkę, coś mi tam wypadło.
Uzgodniono, że do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie określony poziom tak zwanego minimum socjalnego i podany do publicznej wiadomości. Po analizie możliwości budżetowych państwa od dnia 1 stycznia 1981 roku zostaną podniesione do odpowiedniej wartości najniższe renty i emerytury.
Czy są zastrzeżenia tutaj po naszej stronie?
To jest propozycja, którą koledzy zgłosili jako po prostu wychodząc naprzeciw i ja uważam, że po prostu jest to w tym brzmieniu, które jest zgodne.
Przyjęte.
Dobrze. Czy wszystkie po kolei czytamy, czy tylko te płacowe na razie?
Nie, te, które sporne są. Które są sporne. Tak?
Uzgodniono zrównanie zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych do poziomu pracowników wojska i milicji. Zrównanie powinno nastąpić w trzech równych rocznych ratach. Pierwsza rata 1 stycznia 1981 roku.
No to myśmy omawiali te rzeczy,
tak,
prawda?
Tak.
Zgoda, tylko tu mi się wyłania jedna rzecz. Nie wiem, czy tu ktoś z płacowców się orientuje. Powiedzmy, bo ja nie bardzo znam na przykład system ubezpieczeniowy rzemieślników. Czy tam występują dodatki rodzinne, czy nie? Czy...
No napiszmy w gospodarce uspołecznionej.
No bo właśnie to by może było ściślejsze wtedy. Jak sądzicie?
To jest margines. Ja myślę, nie wiem.
Nie, ja myślę, że trzeba napisać w gospodarce uspołecznionej. Z tego względu, po prostu z tego względu, że nie powinniśmy do tej grupy, która jest wśród rzemieślników, nie powinniśmy się ustosunkowywać, tym bardziej dlatego, że do nich mamy szereg pretensji, które były wyrażane również w dyskusji.
Kto tu się zna trochę na tych sprawach bardziej szczegółowo, bo...
To znaczy, jaka jest sytuacja? Ja to mogę powiedzieć, że o ile po prostu rzemieślnik zatrudnia pracownika jakiegoś, to on go ubezpiecza i on tam coś dostaje. Tak, pracownik, gospodarka, trudno mi powiedzieć. Ale to jest tak wąski margines, że to nie powinno nam...
Więc może byśmy tak, przyjęli zasadę, co do uspołecznionej bez wątpliwości, co do pozostałych, to może byśmy zrobili tak, że uściślilibyśmy to jutro, no biorąc jakiegoś ubezpieczeniowca, który by powiedział, jak to jest. Mnie to w tej chwili przyszło, przypomniały mi się te historie.
No ale to by tylko, bo no możemy, no oczywiście możemy to wyjaśnić, tylko tak jak myślę, gospodarka uspołeczniona nas urządza, bo to jest ile? 98% zatrudnionych? Nawet więcej.
Więcej poza rolnictwem.
No a jak wchodziłyby ewentualnie w rachubę no, pracownicy najemni rzemieślników. No ale to jest taka rzecz, że...
Jak jest, tak? Proszę bardzo. Jest tak, jak jest. Dobra.
To może jednak przeczytajmy te wszystkie punkty, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tej ostatecznej redakcji. Pozostałe, czy nie?
30 parę,
tak?
No,
tak.
I
to tyle razy.
Tam jeszcze jest problem tej końcówki, prawda?
Tak, tak, to raz, a dwa jeszcze była tutaj uwaga właśnie. Dwie nawet.
Tak.
Dwie uwagi.
To jest dotyczący tego punktu 12 o kościele. Stwierdzono, że pomyślnie rozwija się dialog między Kościołem rzymskokatolickim a rządem.
I wczoraj to uzgodniliśmy, a tu...
No, państwo, wiecie?
Państwo. A państwo, tak, proszę bardzo.
Pojęcie rząd... W Polsce rządy szybko się zmieniają, prawda? Nigdy nie wiadomo, który mamy na myśli.
I druga część. I że umożliwiać się będzie szerszy dostęp do środków masowego przekazu.
Tak, wczoraj się zgodziliśmy na to. A w prasie dzisiaj ukazało się, że i w dalszym ciągu umożliwiać się, a właśnie nam wczoraj o to chodziło.
Ja nie rozumiem.
I w szerszym.
Bo było to troszeczkę było takie nielogiczne, bo i że w dalszym ciągu umożliwiać się będzie, że tak. I że umożliwiać się będzie szerszy dostęp do środków masowego przekazu.
Rzymskokatolickim, a państwem, kropka. Tak. Następne zdanie, umożliwiać się będzie w szerszym stopniu, szerszy dostęp do środków masowego przekazu.
Jest, stoi.
Tak, ja już
na to stoi.
Jeżeli tyczy punktu chyba...